zakręceni wokół sztuki.
Iwona Damska, dobry wieczór. Ze mną też Ania Sakowicz. Dobry wieczór, Aniu.
Dobry wieczór.
Jak się pojawiasz w studio, to znaczy, że jest kolejna książka.
No tak.
Rzeczywiście jest to zgodne z prawdą, bo 13-14 lutego miejsce miała premiera.
12 lutego. No,
byłam tak blisko. Twojej najnowszej książki zatytułowanej Niebieskie motyle. Nieprzypadkowo też t-shirt, który masz. No w radiu nie widać, ale mogę opowiedzieć w motyle. Także tak, jesteś przygotowana do zajęć wzorowo.
Ale jestem przygotowana przez moje czytelniczki, bo akurat tę koszulkę dostałam od mojej czytelniczki. To jest podobno ręcznie malowana koszulka.
Także... No ale są też różne inne gadżety takie dookoła książki. Sama dostałam od ciebie pięknego motyla w postaci piernika.
To też od czytelniczki.
Też czytelniczki. Tak. Co tam jeszcze się
zakładki,
wydarzyło?
Zakładki, motylki drewniane, no mnóstwo tego jest.
Cały przemysł
magnesy
motylowy. To bardzo dobrze. To przy okazji każdej twojej powieści tak się dzieje?
Chyba tak. Czytelniczki też tak chcą uczcić ten dzień i to jest bardzo sympatyczne, bardzo miłe. Ja zawsze bardzo lubię też takie gadżety, bo one jakby jeszcze bardziej upamiętniają tę chwilę premiery.
Ale ty też bardzo dużo robisz, żeby ta książka żyła i żeby o niej było głośno. To teraz takie naturalne wśród pisarzy, że na różnych mediach społecznościowych po prostu jesteście w interakcji z czytelniczkami. Taki zabieg marketingowy, bardzo słuszny.
No bez tego chyba dzisiaj bardzo trudno jest sprzedawać książki i wydawcy też liczą na to, że zawsze autor będzie wspomagał właśnie chociażby przez media społecznościowe.
Aniu, czy ty jeszcze piszesz swój blog? Bo od tego zaczęłaś.
Piszę, ale to nie jest ten sam blog, który był kilka lat temu. W zasadzie ten blog, który obecnie jest, to w zasadzie jest takim uzupełnieniem mojego pisania. Informuję ewentualnie o moich premierach, o tym, co się dzieje wokół książek. Coraz rzadziej piszę o tym, co się dzieje w moim domu. Nie mam na to też czasu, a ponadto już kilka razy się sparzyłam, bo zauważyłam, że czym jestem bardziej rozpoznawalną osobą, tym jakby mniej powinnam się wypowiadać na różne tematy, bo Starogard jest małym miastem i zawsze ktoś tam coś do siebie weźmie, się na mnie obrazi i wolę raczej nie.
Czyli zamknęłaś drzwi do domu.
Tak, tak.
Aniu, zanim będziemy rozmawiać o motylach, wrócę do książki, która jest wyjątkowa, jeżeli chodzi o twój dorobek artystyczny, pisarski. Książka, która ma nominacje i właściwie nagrody, czyli listy do A, Mieszka z nami Alzheimer.
Tak, no jest to wyjątkowa książka, już o niej opowiadałam. Wyjątkowa z tego względu, że powstała na podstawie takich moich osobistych przeżyć, bo tak jak mówiłam, moja mama jest chora na Alzheimera. Cieszę się też, że książka została dostrzeżona, bo faktycznie dostała główną nagrodę Komitetu Ochrony Praw Dziecka i jest nominowana do tytułu Książki Roku na portalu Lubimy Czytać. I co dla mnie też jest bardzo ważne, była nominowana do tytułu Książki Roku przez polską sekcję IBBY.
Czyli bardzo dobrze książka sobie radzi na rynku.
Tak, pomimo trudnego tematu, bo przecież ja tutaj też w radiu opowiadałam o tym, że wydawcy byli sceptycznie nastawieni do tej książki ze względu na niesprzedawalność tego tematu, jeżeli chodzi o książkę dla dzieci.
Narratorką tej książki są dzieci, jest dziewczynka, natomiast książka jest zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych, więc mogłaby być nominowana w dwóch kategoriach.
Ja nawet czasami myślę, że ona jest bardziej dla dorosłych niż dla dzieci, bo wiadomo, że można ją czytać dzieciom jak najbardziej, ona jest dopasowana do wieku dzieci od 8 lat wzwyż. Ale myślę, że dorośli więcej z niej wyciągną dla siebie, bo mają cały ten kontekst Alzheimera, różnych chorób otępiennych i będą to trochę inaczej czytać. To tak jak Oskar i Pani Róża, prawda? Bo tam też narratorem jest 10-letnie dziecko. Czytają tę książkę dzieci, jest chyba nawet lekturą szkolną, ale czytają też ją dorośli i jedna i druga grupa wiekowa znajdują w tej książce sporo dla siebie.
No także tak, można czytałam Oskara, jak miałam już sporo lat na koncie. Zdecydowanie nie byłam dzieckiem i miałam takie poczucie, że rzeczywiście ta książka jest uniwersalna i odbiorca jest uniwersalny i tak to się dzieje też w twoim przypadku. Jeżeli chodzi o listy do A, to jeszcze możemy tej książce pomóc, tak?
Tak, jeszcze trwa głosowanie na portalu Lubimy Czytać. Lubimy czytać chyba plebiscyt, tak trzeba wpisać w wyszukiwarkę i w kategorii literatury dziecięcej są listy do A. Ale można zagłosować też na inne książki z innych kategorii przy okazji.
Czy ta książka ma jakiś taki specjalny status? Czy ona jest wykorzystywana na przykład przez lekarzy, przez terapeutów? Co się dzieje z tą książką?
Tego nie wiem.
Terapeutycznie właśnie.
Tego nie wiem. Dochodzą do mnie tylko sygnały, że jest omawiana w szkole przez niektórych nauczycieli. Pewnie w tym momencie tych nauczycieli, którzy mnie znają i znają historię, bo łatwiej im dotrzeć do tej książki. Nie wiem jak lekarze, jak terapeuci, nie mam tutaj informacji zwrotnej, ale też ja jestem członkinią grup wsparcia dla osób opiekujących się chorymi na Alzheimera. I tam też tę książkę polecam i o dziwo wiele osób już tę książkę znało, także myślę, że ta książka też jest takim wsparciem dla osób, które opiekują się chorymi na Alzheimera. No wsparło tę książkę też Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Chorym na Alzheimera, także no mam nadzieję, że ta książka żyje i będzie żyła.
A czy w związku z tym tematem odzywają się do ciebie prywatnie osoby, proszą cię o pomoc, o radę, bo właśnie czytały książkę. Czy też służysz takim nie tylko wsparciem, ale też fachową pomocą?
Tak, i no, te pytania, które dostaję od czytelników, często są takie bardzo przygnębiające, bo ja sobie wtedy uświadamiam, jak wiele osób ma do czynienia z Alzheimerem i te statystyki, które się czyta w internecie, to jakby nabierają kształtu, są żywe. I nie tylko do mnie piszą czytelnicy, ale czasami też na spotkaniach autorskich przychodzą, pytają. Właśnie ostatnio przyszła do mnie na spotkanie autorskie dziewczyna, chyba 20-paroletnia, i zaczęła tak nietypowo, bo zaczęła się mnie pytać bardzo osobiście, jak się czuje moja mama. I ja tak w pierwszej chwili nie bardzo wiedziałam, w którym kierunku ta rozmowa zmierza. No ale potem się okazało, że ona ma chorą babcię i w rodzinie rozważają możliwość oddania babci do takiego domu opieki dziennej. Moja mama do takiego domu jest odwożona. No i ona zaczęła się mnie pytać o takie bardzo praktyczne rzeczy, jak to organizujemy, kto mamy zawozi, kto przywozi, jak jest w tym ośrodku. I myślę, że, i to była jedna tylko z rozmów, ale myślę, że jeżeli jest to początek naszego takiego zmagania się z chorobą Alzheimera u osób bliskich, to szukamy tej pomocy, szukamy jej wszędzie. I jeżeli jest możliwość porozmawiania chociażby z autorem książki, z kimś, kto jakby na własnych barkach musi gdzieś tam zmagać się, czy dźwigać ten ciężar choroby mamy, to myślę, że tutaj ludzie korzystają i ja też chętnie opowiadam i nie uważam, żeby temat choroby mojej mamy był tematem tabu. Uważam, że trzeba o tym mówić jak najwięcej, ponieważ to jakby pomaga innym. To nie jest taki ekshibicjonizm tylko dla samego takiego otwarcia się przed innymi, ale taka nadzieja na to, że może się komuś pomoże, że może też nasze władze się zainteresują sytuacją opiekunów osób chorych na Alzheimera. No, nadzieje są, wiadomo, nadzieja umiera ostatnia. No, mam nadzieję, że ta książka jednak no, będzie miała jakiś taki realny wpływ na ludzi, na opiekunów.
Ja myślę, że ona już ma, świadczą o tym te nominacje i nagroda, także trzymamy kciuki. Jeszcze do końca lutego można głosować na książkę Ani Sakowicz. Zostawmy w takim razie listy do A. O tej książce już rozmawiałyśmy. Ta książka żyje i pewnie będzie długo żyła, bo też taka jest jej funkcja.
Mam nadzieję.
Tak, natomiast zupełnie fikcyjną książką są Niebieskie motyle. Tutaj bohaterowie są przez ciebie wymyśleni. Bohaterki głównie, tak? Bo to trzy siostry.
Tak, bohaterki są wymyślone, są zupełnie fikcyjne, chociaż temat jest znów z życia wzięty. Bo
właśnie o to chciałam cię zapytać, bo ty zawsze lubisz zahaczać o takie tematy, które są albo tobie bliskie, albo które są społecznie bardzo ważne. Tym razem depresja. W lutym obchodzimy właśnie Światowy Dzień Depresji. I to warto o tym mówić głośno, bo to też jest kolejna choroba, która jest plagą w tej chwili.
Tak, ja właśnie ostatnio na spotkaniu autorskim złapałam się na tym, że w zasadzie mówię tylko o chorobach, bo tu Alzheimer, teraz depresja, ale te choroby tak blisko siebie się znajdują, bo opiekunowie chorych na Alzheimera bardzo często cierpią na depresję. Ja mam depresję, mój tata ma depresję, oboje z nią walczymy. I jakby z tego względu, że ten temat był mi bardzo bliski, a znów spotykałam się z takimi stereotypami, że jak się ma depresję, znaczy w ogóle depresja to jest wymysł, że takiej choroby nie ma, że wystarczy wziąć się w garść i zacząć działać. Pamiętam, jak mój teść się nawet zdziwił, że ty masz depresję? Przecież ty pracujesz, masz pracę. Czyli ktoś, kto ma pracę, jakby no, ma zajęcia, więc nie powinien chorować. I zależało mi na tym, żeby pokazać tę depresję z innej strony. Też zależało mi, by te moje bohaterki nie były takie leżące w łóżku i narzekające na to, że nie chce im się wstać, że nic nie ma wokół nich takiego, co by je tam pobudziło do działania, bo one nie leżą, prawda? One cały czas są w ruchu, a mimo tego chorują. Także bardzo często jest tak, że osoba chora na depresję na zewnątrz wygląda jak zupełnie zdrowy człowiek, sprawia wrażenie zdrowej osoby.
Czasami też osoby chore na depresję się śmieją po prostu. Tak, depresja ma różne maski.
Oczywiście, że tak. Uśmiechają się, chodzą do pracy, biorą udział w jakichś tam zajęciach codziennych. I nawet osoby bliskie bardzo często nie wiedzą, że one cierpią, że są chore. I dlatego wydawało mi się, że trzeba o tym napisać.
No tak, ale też taką osią główną tej książki są relacje między trzema siostrami. Jedna z tych sióstr no nagle w niewyjaśnionych okolicznościach wyparowuje, tak to nazwijmy, żeby trochę zamydlić obraz i nie opowiadać wszystkiego. I to jest pretekstem do tego, żeby opowiedzieć, jak może wyglądać naprawdę taka relacja, mimo że wszystko z pozoru wydaje się poukładane, idealne, siostrzana miłość kwitnie, a tymczasem życie podskórne pokazuje, że jest zupełnie inaczej.
No właśnie tutaj te pozory są bardzo ważne. Tak. Ja też celowo wprowadziłam do powieści wątek niebieskich motyli, w ogóle tej niebieskiej barwy w świecie zwierząt. No, zwierzęta przybierają barwę strukturalną, prawda? Tej niebieskiej barwy w świecie zwierząt nie ma. Zwierzęta udają, że są niebieskie, w cudzysłowie oczywiście. I tak samo my, ludzie, często udajemy, że wszystko jest w porządku, że wszystko jest dobrze. Tworzymy różnego rodzaju pozory. W zasadzie nawet nie wiadomo, dlaczego. To przychodzi w taki sposób bardzo, bardzo naturalny. I dopiero kiedy wydarzy się coś tragicznego, tak jak tutaj zniknięcie tej siostry, to okazuje się, że te relacje były takie bardzo powierzchowne, bardzo sztuczne, właśnie takie w niebieskich barwach, że jak się zajrzy pod spód, to się okazuje, że tam wcale nie ma niebieskiego, tylko są inne kolory. I tak samo jest z tymi siostrami. One dopiero, kiedy zaczynają szukać tej zaginionej malarki, bo ta zaginiona kobieta maluje, między innymi malowała niebieskie motyle, to odkrywają to, jak bardzo się nie znają i jak niewiele wiedzą o sobie.
No, ale też może być to oczyszczające, prawda? Taka konfrontacja czy kryzysowa sytuacja w rodzinie często przybiera różne formy. Albo jest jakiś rozpad, albo jest to katarzis, tak?
Tak, no ja chciałam, żeby tutaj było optymistyczne zakończenie i dlatego jest to katarzis, a nie kończy się to jakimś rozpadem rodziny. Chociaż też powieść ma, wydaje mi się, otwarte zakończenie i tutaj czytelnik sam sobie może dopowiedzieć, czy faktycznie te siostry wykorzystają moment zaginięcia Gosi do naprawienia relacji, czy też pozostawią to tak, jak było.
Ty zazwyczaj piszesz książki, które mimo ciężkich tematów i różnych trudnych sytuacji są dość optymistyczne. Nie lubisz takich szarych, czarnych zakończeń, nie dających nadziei.
Ta książka w ogóle miała smutne i szare zakończenie, ale moja pani wydawczyni stwierdziła, że nie, że coś jest nie tak, że ze mną chyba jest coś nie tak, że ja ciągle piszę takie smutne książki, a wydaje mi się właśnie, że tak nie jest, że te moje książki zawierają też sporo humoru. No i też starałam się, żeby, bo ja zawsze unikam w książkach moralizowania i no, bronię się przed tym bardzo, bo nie chcę nikogo pouczać, nie chcę jakby naprawiać też świata. Zależy mi na tym, żeby książka dawała pytania i żebyśmy sami szukali odpowiedzi na te pytania. W zasadzie nawet nie chodzi o znalezienie odpowiedzi, tylko o sam proces myślenia, żeby się zastanowić nad pewnymi sprawami. I staram się wprowadzać też do powieści takie zabawne momenty, żeby trochę tego czytelnika rozluźnić, żeby on nie był cały czas spięty i żeby się nie denerwował tym, co się dzieje w książce. A jeżeli książka jest optymistyczna, to wydaje mi się, że pozostawia w czytelniku na koniec taką nadzieję, że może u mnie też tak będzie.
Tym razem akcja twojej książki rozgrywa się głównie w Chełmnie koło Torunia, też w Stargardzie, niegdyś szczecińskim,
tak,
czyli mieście, w którym mieszkałaś przez sporą część swojego życia. To Chełmno wzięło się skąd?
Ujęło mnie i mojego męża swoim urokiem. Jest to naprawdę przepiękne miasteczko. My kiedy pojechaliśmy tam pierwszy raz, to mieliśmy wrażenie, że czas trochę się zatrzymał, bo w centrum ta zabudowa Chełmna, te kamieniczki, domki, uliczki są takie chyba jak sprzed wojny, w takim niesamowitym klimacie i tego nawet się nie da opowiedzieć. Ja starałam się w książce pokazać trochę tego Chełmna, ale wydaje mi się, że trzeba pojechać i poczuć to miasto. My kiedy tam pojechaliśmy pierwszy raz, byliśmy zauroczeni. Jeździmy tam co roku, przynajmniej raz w roku jesteśmy w Chełmnie. Chełmno ma świetną imprezę w sierpniu. To jest taki festiwal dziewięciu wzgórz. Trwa to przez weekend, logistycznie dopracowane do perfekcji. My zawsze z mężem jesteśmy pełni podziwu, kto w ogóle nad tym wszystkim czuwa, kto organizuje tę imprezę, bo to jest naprawdę świetnie przemyślane. I odkąd się zaczął festiwal, to jesteśmy tam co roku w sierpniu. To jest taki stały punkt naszego planu wakacyjnego, zawsze.
Ważna informacja jest taka, że Chełmno jakoś przetrwało szczęśliwie II wojnę światową.
Tak, nie zostało
zniszczone. Tak, i dlatego choćby warto zobaczyć, jak ta architektura wygląda. No i to położenie na wzgórzu jest rzeczywiście bajeczne. Tam się pojawiają konkretne nazwy. Czy to są nazwy fikcyjne, czy te ulice i kawiarnia, pracownia
istnieją. Tak, tak, to są nazwy autentyczne. Wszystkie ulice, kawiarnie, karczmy, apartamenty, to wszystko jest, to wszystko sprawdziłam na własnej skórze, bo z tego względu, że jeździmy na weekend w sierpniu na festiwal, to nocujemy w Chełmnie, także wszystkie te miejsca, które pojawiają się w powieści, można osobiście sprawdzić, bo istnieją.
A czy są tam pracownie malarskie?
No a właśnie, a tego nie wiem, ale myślę, że Chełmno jest tak pięknym miastem, że tam musi mieszkać przynajmniej kilku malarzy, artystów.
No jest rzeczywiście miasto, które
jest tak malownicze.
Wpływa dobrze na wenę twórczą. Takie przynajmniej mam przekonanie, że jak pisać, czy malować, czy tworzyć, to w Chełmnie jak najbardziej. Aniu, kolejna książka, czerwiec, maj, może kwiecień, ale to już zupełnie inna pozycja. I to wspólne małżeńskie dzieło, dziecko.
Tak, no chyba marzec, kwiecień, tak z początkiem sezonu, tak. To nasze wspólne dziecko, moje i mojego męża, będzie nieprzewodnik rowerowy po Kociewiu. Nazwaliśmy tę naszą książkę nieprzewodnikiem, bo nie jest to taki typowy przewodnik. Nasz wydawca twierdzi, że tam jest chyba więcej beletrystyki niż takiego typowego przewodnika. Ale chcieliśmy stworzyć taką książkę, jaką sami chcielibyśmy przeczytać, bo no, często wyjeżdżamy w trasy rowerowe, zabieramy ze sobą czasami jakieś przewodniki, mapy i nie zawsze one jakby spełniają nasze oczekiwania. Dlatego postanowiliśmy napisać coś, co by było takie zgodne z naszym duchem i z naszymi potrzebami. I mam nadzieję, że ten przewodnik się czytelnikom spodoba, bo on nawet niekoniecznie trzeba brać go do kieszeni i jechać na rowerze zgodnie z tymi trasami, które my wyznaczyliśmy. Ale chcieliśmy, żeby był taką inspiracją do odkrywania nowych tras. Nawet nie tylko na Kociewiu, ale w okolicy, tam gdzie mieszkamy, na pewno znajdą się jakieś ciekawe miejsca, które warto zobaczyć i warto do nich dojechać rowerem właśnie.
To wasze wspólne dzieło, natomiast twoja książka następna, nowa, czy już się tworzy, pisze, czy dopiero wszystko jest na etapie głowy i wyobraźni?
Tworzy się. W sumie tworzę, można powiedzieć, dwie książki jednocześnie, tak trochę na raty, jedną trochę drugą. Jest też już napisana, oddana do wydawnictwa trzecia część planu Agaty, o którym też kiedyś tutaj rozmawiałyśmy. To miała być dylogia, ale na prośbę czytelników będzie trylogia. Z zapowiedzi wydawnictwa wynika, że książka ukaże się jesienią tego roku. Mam nadzieję, że tak będzie. Ja mam już napisaną też książkę, która wymaga jeszcze oczywiście poprawek, z wątkiem Alzheimera, bo postanowiłam jeszcze do tego tematu wrócić, ale z innej perspektywy, nie z perspektywy dziecka, tylko z perspektywy dorosłej osoby, córki kobiety chorującej na Alzheimera. Córki, która musi żyć z taką świadomością tego, że a może jest to choroba genetyczna, bo tutaj też lekarze nie są zgodni w 100%, czy geny, czy nie geny.
Czyli z takim obciążeniem.
Obciążeniem i każdego dnia ma takie poczucie tego, że gdzieś tam ten Alzheimer czeka, że puka do drzwi. Każdemu z nas zdarza się zapominać słów, zapominać, nie wiem, zrobić czegoś, czy odłożyć czegoś i w tych momentach ja też mam w głowie z tyłu taka lampka mi się zapala, że Alzheimer, tak? Alzheimer puka. I chciałam pokazać właśnie strach takiej bohaterki, która jest obciążona, powiedzmy, genetycznie tą chorobą.
Możliwością przynajmniej.
Tak, możliwością zachorowania.
Aniu, życzę ci, żeby to się nigdy nie wydarzyło. Jestem przekonana, że tak będzie. Tymczasem uwolniłaś niebieskie motyle i niech one sobie fruwają i niech przynoszą szczęście
tak,
i tobie
niech,
i wszystkim,
niech lecą w świat.
Tak, którzy czytają książki. Zapracowana, jak słychać, pisarka Anna Sakowicz była moim gościem. Dziękuję raz jeszcze.
Dziękuję bardzo.
Iwona Dębska, dobrej nocy. Słyszymy się za tydzień w czwartek o stałej porze. Do usłyszenia.
Zakręceni wokół sztuki.